Chwała Bogu. Chwała Panu. Serdeczne pozdrowienia z Lublina, z naszego zboru świątkowego Oaza w Lublinie. I też mam pozdrowienia z północy Polski, z południa Polski. W ostatnim tygodniu 2000 kilometrów mogłem zrobić samochodem, będąc w środku Polski, na wschodzie Polski i w tym samym tygodniu jeszcze na południu Polski, w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i jeszcze zdążyłem być w tamtym tygodniu w Gdańsku, więc to był bardzo ciekawy czas i wszędzie pozdrowienia Bożego błogosławieństwa.
Dziękuję.
Bardzo się cieszymy, myślę powiem za moją żonę i za mnie, że możemy być znowu w Terespolu. Bardzo lubimy tutaj być, choć wydaje się, że dawno tutaj nie byliśmy. Próbowałem policzyć, ile to było, no i wyszło mi sporo miesięcy. Ale powiem tak, że czujemy się tu bardzo dobrze, prawie nasz drugi dom, bardzo się cieszymy, że możemy tutaj być. I od razu chciałbym, byśmy mogli zacząć czytać Boże Słowo. Otwórzmy list do Hebrajczyków, 12 rozdział i będziemy czytać pierwsze dwa wersety. 12 rozdział, pierwszy i drugi werset. Kilka słów wstępu, zanim powiem, jaki jest tytuł zwiastowania Bożego Słowa. Strona 1308, list do Hebrajczyków, 12 rozdział. I pierwszy werset mówi nam tak. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Na razie do tego miejsca. Chciałbym, byśmy mogli dzisiaj mówić o biegu, o tym biegu, który jest przed nami. Nie chciałbym, byśmy specjalnie patrzyli na to, co jest za nami, ale żebyśmy dzisiaj skoncentrowali nasze myśli i nasz wzrok na tym, co jest przed nami. Bo Bóg przygotował o wiele więcej przed nami, niż to, co już jest za nami. Nawet mimo tego, że niektórzy z nas mają już więcej lat niż inni. Ja głęboko wierzę, że Bóg przygotował największe rzeczy dla nas na sam koniec, jeśli tak można powiedzieć. To, co w niebie przygotował Bóg dla ciebie i dla mnie, jest większe niż to, cokolwiek doświadczaliśmy tutaj na ziemi do dzisiaj. Ktoś się zgadza z tym? Ktoś oczekuje nieba? Ktoś wierzy, że tam pójdziemy? I drodzy, tutaj Słowo Boże mówi tak, że mamy coś zrobić. Wszelki ciężar i grzech, jeśli nas usidla, musimy złożyć siebie, zrzucić siebie. I te trzy dni wierzę, będzie może to taka wspaniała okazja dla niektórych z nas, aby zrzucić wszelki ciężar. Te rzeczy, które były za nami, nie powinny nam przeszkadzać, by osiągnąć to, co jest przed nami. I dalej Biblia mówi, aby biec wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Ten autor tego listu bardzo mocno, wierzę, podkreśla te słowa. Mówi, biegnijmy wytrwale w wyścigu. Nie mówi, drepczmy sobie, aby tam jakoś dodreptać do nieba. Nie mówi tak, jakoś tam doczołgajmy się do tego nieba. Niektórzy tak by chcieli. Najlepiej dzisiaj być zbawionym, jutro ochrzczonym, pojutrze w Duchu Świętym, a w następnym tygodniu pójść do nieba. Ale Boży plan, drodzy, jest inny. Boży plan jest taki, że kiedy stajesz się wierzącym człowiekiem, Bóg przygotowuje ciebie do wyścigów sportowych. Bez względu na wiek, doświadczenie, okoliczności, bez względu na to, gdzie jesteś i gdzie mieszkasz, Bóg mówi, biegnijmy wytrwale. Więc to nie jest tylko do młodych ludzi słowo, ani tylko do doświadczonych, ale od dzieci, aż do dorosłych, aż do tych, którzy mają wiele lat. Dzisiaj wielu ludzi, kiedy myśli o Kościele, myśli o religii, myśli o Bogu, to mówi tak, to jest dobre, jak człowiek będzie miał 120 lat. Dlaczego? Bo życie chrześcijańskie, czy mówiąc tak, no, tak jak świat mówi, religia, nie kojarzy się ludziom z czymś praktycznym i realnym, coś, co jest na dzisiaj. Ludzie mówią tak, jak już będę na łożu śmierci, na łożu boleści, kiedy miał odejść z tego świata, to czas, by zająć się Bogiem. To czas, by wtedy zająć się duchowymi rzeczami. Ale dzisiaj nie mam czasu dla Boga, nie mam czasu dla tych wszystkich rzeczy. Biblia mówi tak. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, a nie za nami. Bardzo łatwo jest czasami zmienić perspektywę i bardziej oglądać się do tyłu, niż na to, co jest przed nami. Chcę powiedzieć, każdemu to grozi. To znaczy, że mówimy tak, wspaniale było, ale kiedyś. Wspaniale było, ale 2 lata temu. Kiedy to było więcej tego i więcej tamtego i ja czułem się inaczej, ja czułem się lepiej, to było coś. Ale Biblia nie mówi tak, że mamy biec wyścig, który jest za nami, ale który jest przed nami. Czyli Biblia wyznacza nam ciągle coś nowego. I Bóg tak stworzył czas, że On biegnie do przodu, a nie do tyłu. Nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę. Ciągle jest nowy rok, 2009 już jest. 2012 w naszym kraju, czekamy, że będzie wielki rok. Później czekamy, że będzie 2020. Do przodu cały czas historia się toczy i czas się toczy. Więc Bóg też oczekuje od każdego z nas, żebyśmy patrzyli do przodu. I kiedy patrzymy do przodu, co widzimy? 2 wiersz mówi, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Innymi słowy, bez Jezusa przyszłość nie ma sensu. Bez Jezusa przyszłość nie ma celu. Bez Jezusa nie ma nic. I drodzy, chciałbym powiedzieć o pewnych marzeniach, jakie mam na przyszłość. I jeśli ktoś ma podobne marzenia, to zachęcam, by jutro przyszedł na te wykłady o przywództwie. Jakie to mam marzenia? Otóż mam takie marzenie, ażeby za swojego życia zmienić ten świat, by ta zmiana mogła być widoczna w najbliższych latach, kiedy już mnie nie będzie na tej ziemi. Czy ktoś ma podobne pragnienia? Żeby zmienić coś w tym świecie za naszego życia, ażeby te zmiany były widoczne nawet 50 czy 100 lat później. Żeby ludzie o tym wiedzieli, żebyśmy mogli zostawić jakieś dziedzictwo z naszego życia dzisiaj tutaj. Drodzy, większość ludzi o tym nie myśli. Większość ludzi myśli o dniu codziennym, o dzisiaj, żeby mieć co jeść, żeby jutro jakoś się udało i patrzą często wstecz i mówią, no dzięki Bogu już tyle lat. Dzięki Bogu i to się udało i czasami wymieniają, udało się, no samochód, no dzieci, no dom, no mieszkanie i patrzą wstecz. Ale chcę powiedzieć, że mam marzenie, aby zmienić coś w tym świecie i to będzie trwało nawet wtedy, kiedy mnie zabraknie na tym świecie. Nie mam do tego wiele lat, tylko około 80. Jak Bóg da, może 90, może niektórzy żyją i 100 lat. Ale to nie jest dużo. Jest wielu ludzi, o których czytamy w Biblii, którzy zmienili świat za swojego życia. Na przykład Noe. Zmienił czas i zmienił świat za swojego życia. Wszyscy ludzie pochodzą od Adama, ale tak naprawdę też wszyscy pochodzą dzisiaj od Noego i jego synów. Abraham był człowiekiem, który zmienił świat podczas swojego życia, ponieważ on zaczął ufać Bogu i ludzie zaczęli dopiero wtedy wierzyć Bogu, tak jak nigdy wcześniej. Powstał cały potężny naród, z którego wywodził się Mesjasz, Jezus Chrystus. To się zaczęło od Abrahama. Drodzy, inna osoba, o której chcę powiedzieć i wspomnieć, to jest Mojżesz. Mojżesz zmienił podczas swojego życia historię świata. Przez 400 lat naród izraelski żył w niewoli i Mojżesz jednego dnia, jednego roku, wszystko 2 milionów, a może 3 miliony ludzi wyprowadził. Zmienił świat ze swojego życia. Inny człowiek, to z naszych bliższych już czasów, apostoł Paweł. On zmienił świat za swojego życia. W jaki sposób? Ludzie z pogaństwa nawracali się do Jezusa Chrystusa i powstało tak wiele zborów w pierwszym wieku, że nawet dzisiaj nie ma tak wielu tam wierzących ludzi, jak było kiedyś. W basenie Morza Śródziemnego. I Paweł to zrobił w czasie swojego jednego krótkiego życia. Inny człowiek, o którym chcę powiedzieć, to Jan Wesley. zmienił za swojego życia historię Wielkiej Brytanii. Wielu historyków uważa, że dzięki temu, że było przebudzenie podczas tego, kiedy Jan Wesley działał na ziemi, że to ochroniło przed rewolucją, jaka między innymi była we Francji, ochroniło Wyspy Brytyjskie. Inny człowiek, to na pewno znamy, Marcin Luther, reformator. Podczas swojego życia zmienił tak świat, że dzisiaj protestantyzm jest potężną siłą chrześcijaństwa. Zaczęło się od jednego człowieka. Był inny człowiek, nazywał się Martin Luther King Jr. I on powiedział takie znamienne słowa. Mówi tak, mam takie marzenie. Po angielsku to brzmi ciekawie, I have a dream. Mam marzenie, aby moje dzieci nie były oceniane z powodu koloru swojej skóry, ale z powodu zawartości swojego charakteru, swojego serca. I drodzy, w tym roku w Stanach Zjednoczonych w szczególny sposób wypełniło się jego marzenie. Chociaż żył dziesiątki lat wcześniej, zmienił świat, także te zmiany widać do dzisiaj. I drodzy, takich ludzi moglibyśmy wymieniać wielu, ale chcę powiedzieć jeszcze o kilku. Może powiem o Polakach. Mikołaj Kopernik. To jest człowiek, którego znają na całym świecie. Mikołaj Kopernik przez swoją naukową pracę, obserwację nieba, zmienił świat do dzisiaj. Także dzisiaj nauka inaczej patrzy na co się dzieje na Ziemi i na astronomię. Nasz rodak, Mikołaj Kopernik. Inny człowiek, i teraz wiem, że wiele różnych ludzi mówi o nim w różnoraki sposób i są różne poglądy, ale chcę być, jest jedno nazwisko, które na świecie jest najbardziej znane, polskie nazwisko, gdzie byśmy byli gdziekolwiek na świecie, gdziekolwiek jestem w różnych krajach w Europie, słyszę zawsze, kiedy mówię Polska, to ludzie kojarzą Lech Wałęsa. Zmienił świat za swojego życia. Komunizm upadł nie tylko w Polsce, ale w całym tym regionie środkowo-wschodniej Europy. Drodzy, cokolwiek byśmy nie myśleli, to są ludzie, o których mówię, którzy zmienili za swojego życia historię swoich narodów, czasami kontynentów, na których mieszkali, a czasami całego świata. I co chcę teraz powiedzieć? Wierzę, że tutaj są ludzie, którzy mają w sobie potencjał. Niektórzy są dopiero na początku, a niektórzy już są w drodze, a niektórzy są już daleko, by zmienić świat za swojego życia. I wiem, że pastor zaprasza tu do kościoła wielu niesamowitych mówców, niesamowitych przywódców, ludzi wiary, ludzi bożych, o których dzisiaj może nie wiemy o nich tak, że to są tacy niesamowici ludzie, ale prawdopodobnie za jakiś czas będziemy o nich mówić jako o ludziach, którzy zmienili świat za swojego życia. I wy, drodzy bracia i siostry, będąc w tym kościele, często macie przywilej ich słyszeć, widzieć, o nich się modlić i oni tu mogą usługiwać. Ale czasami nawet sobie wielu z tego nie zdaje sprawy. Więc chcę dzisiaj mówić, drodzy, o takim temacie. Tak przygotowałem coś szczególnego dzisiaj. To był dopiero początek, to był dopiero wstęp. Tytuł brzmi tak. To, co najlepsze, jest ciągle przed nami. To, co najlepsze, jest ciągle przed tobą. My już myślimy sobie tak, o, ja już tyle rzeczy widziałam, ja już tyle rzeczy doświadczyłem, ja już tyle już ludzi widziałam w życiu. Co może być jeszcze, co mnie może jeszcze dobrego spotkać? Ale, drodzy, chcę powiedzieć, że to, co najlepsze, to dopiero się zaczyna. Jest polskie przysłowie, które chciałbym dzisiaj zmienić. To polskie przysłowie, może nie jest one znane jako przysłowie, ale takie powiedzenie, myślę, większość Polaków je zna. A mówimy tak, to co dobre, szybko się kończy. Ktoś zna? Tak? To co dobre, szybko się kończy. I mówimy tak, no święta, czekamy na te święta Bożego Narodzenia, kiedy ten Mikołaj, kiedy całe to wspaniałe jedzenie, te wolne dni, czekamy, a później mamy drugie polskie przysłowie, święta, święta i po świętach. I teraz młodzież czekała na ferie. I czekają na te ferie, i czekają ferie zimowe. I później mówią, jak szybko minęły. Trzeba znowu czekać do wakacji. I nasze życie często wygląda tak, że coś się szybko kończy i mówimy, no czekamy, no kiedy te wakacje? Kiedy ta wypłata? Kiedy te zmiany? Kiedy coś tam dobrego w naszym życiu? I świecki sposób patrzenia mówi tak, to co dobre, to już minęło. To co dobre, szybko się kończy. Ja chcę zaproponować nowe przysłowie, nowe powiedzenie. To co najlepsze, dopiero się zaczyna. To co najlepsze przed Tobą, dopiero się zacznie. Ale my potrzebujemy tak to, na to patrzeć, tak tego oczekiwać i tak w to wierzyć. Ja wierzę, że dzisiaj, drodzy, jest najlepsza godzina dla Kościoła, jaka kiedykolwiek była na zegarze świata. Nie było nigdy tak dobrze, jak jest dzisiaj, nawet w naszym kraju. Nigdy nie było tylu wierzących ludzi, żeby mieli tyle pieniędzy i tyle budynków i tyle samochodów i tyle błogosławieństwa jak dzisiaj. W historii naszego narodu nie było tak dobrze prawdopodobnie. A szczególnie w nowożytnych czasach. Pytanie jest takie, co zrobimy z tym, co mamy? Co będziemy robić z tym Bożym błogosławieństwem, jakie jest dla nas przygotowane? I oto chcę, abyśmy mogli spojrzeć na to, co jest przed naszymi oczami, tuż przed naszymi oczami i trochę dalej. Jak patrzymy na świat, który jest wokół nas? Otwórzmy teraz ze Starego Testamentu. I ze Starego Testamentu będzie kilka fragmentów, ale najpierw otworzymy Izajasza 60 rozdział. I na początku tego roku, kiedy modliłem się o ten rok, i jeszcze w tamtym roku, kiedy modliłem się o 2009 rok, Bóg pokazał mi to słowo jako słowo prorocze dla mojego życia i dla życia wielu wierzących ludzi w naszym kraju. Posłuchajmy, co mówi prorok Izajasz, a jest to słowo natchnione przez samego Ducha Świętego. Izajasza 60 rozdział, pierwszy werset mówi tak. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo to ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. To Bóg mówi o Kościele w Polsce w 2009 roku. To Bóg mówi o każdym wierzącym człowieku w Polsce, który przyjmie Boże Słowo i się Go uchwyci. I to słowo zaczyna się ciekawie, mówi tak, powstań! Jest ktoś, kto zawsze chce i mówi, siadaj, nic nie będziemy robić, nie módlmy się, nie idźmy na nabożeństwo, nie słuchajmy przywódców, nie słuchajmy pastora, siadaj. Ale Bóg zazwyczaj mówi, powstań i idź. Gdybyśmy studiowali Stary Testament od pierwszej Księgi Mojżeszowej, zobaczymy, że Bóg mówi do Abrahama, wstań i idź do ziemi. Mówi do Mojżesza, wstań i idź. Do Janasza mówi, wstań i idź do Niniwy. I tak ciągle na nowo Bóg mówi, powstań i idź. Jest ktoś, komu zależy, aby zawsze byś słyszał słowo inne. Siedź w domu i się nie ruszaj. Siedź przed telewizorem. Siedź przed tym komputerem. Surfuj po tym internecie. Siedź i tam zostań. Ale tu Biblia mówi, powstań i zajaśnij. O, to jest coś już niesamowitego. Sami z siebie nie możemy zajaśnić. Jedynie Boża chwała, jaka jest na Jezusie Chrystusie, który mieszka w nas, może sprawić, że będziemy jaśnieć Bożym światłem. Nie ma innej możliwości. Sami nie wykrzeszemy z siebie ognia. Sami nie możemy nic zrobić. I ilu to ludzi próbuje zmienić swoje życie i mówi, nie będę palić, nie będę pić, ale po tygodniu, po miesiącu powracają stare problemy. Biblia mówi, powstań i zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość. Drodzy, ta nasza światłość to jest objawienie, to jest Jezus Chrystus. To znaczy, że Jezus Chrystus jest gotowy zajaśnieć i my możemy tylko odbijać Jego blask, jeśli będziemy gotowi, nastawieni na Boże światło, na Boży blask. Biblia mówi tak, powstań i zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość. Dzisiaj problemem wielu ludzi w Kościele w Polsce jest to, że Boża światłość jest, że Boże namaszczenie jest, że Boże błogosławieństwo jest. Nawet finanse czekają, praca czeka, liderzy są, jest wszystko przygotowane, ale ludzie nie chcą wstać, ażeby zajaśnieć, ażeby jaśnieć. Biblia mówi, powstań, zajaśnij, bo zjawiła się Twoja światłość i coś więcej, chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Ja się modlę o ten rok 2009, aby to był najlepszy rok w moim życiu. Ja mówię tak, dlaczego nie? Mimo tego, że już żyję ponad 30 kilka tam lat, to głęboko wierzę, że to, co najlepsze, Bóg jeszcze przygotował przede mną. Chociaż mogę powiedzieć, wiele doświadczyłem, wiele widziałem, byłem chyba w 30-40 krajach na świecie. I mówię, co z tego? To jest nic w porównaniu z tym, co Bóg dopiero przygotował. I Biblia mówi, chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. A drugi werset mówi teraz o świecie, który jest wokół nas. Biblia mówi tak, bo to ciemność okrywa ziemię i mrok narody. I to jest prawda. Dla świata przychodzi kryzys. Dla świata przychodzą trudności. Świat żyje w ciemności i będzie jeszcze ciemniej. I będzie jeszcze gorzej. Ale w tym samym czasie, kiedy dla świata jest najgorzej, dla Bożego Kościoła w jakiś sposób Bóg przygotował to, co najlepsze, także to, co najlepsze jest ciągle przed nami i my jeszcze tego w Polsce nie widzieliśmy, nie doświadczyliśmy. Biblia mówi tak, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, Jego chwała ukaże się nad Tobą. Zobaczmy, Biblia powtarza 3 razy o Bożej chwale, o Bożym wybraniu, o tym, że Bóg jaśnieje nad nami w swojej światłości, w swojej chwale, w swoim błogosławieństwie. A tylko raz mówi, że ten świat to żyje w ciemności i on będzie w ciemności i ciemność okrywa ziemię i mrok narody. A wielu dzisiaj woli patrzeć na ciemność, jaka jest w tym świecie i mówi, jest źle i źle i chyba będzie coraz gorzej, bo kryzys jeden, kryzys drugi, kryzys taki, kryzys następny. Kiedy Biblia mówi do wierzących ludzi, że jest światłość, że jest błogosławieństwo, że jest Boża chwała, że Bóg chce, żebyśmy zajaśnieli, że Boża chwała rozbłyśnie w ciemności. Drodzy, do czego chciałbym dzisiaj zachęcić nas? Do tego, żebyśmy zaczęli korzystać z tych wiadomości, jakie przysyłają tutaj. Dzisiaj wielu ludzi patrzy na wiadomości w ekranie telewizyjnym albo na ekranie monitora w komputerze. I te wiadomości są faktycznie negatywne i złe i mówi się o tym, że jest bardzo źle. I młodzi ludzie dzisiaj surfują bardzo dużo po internecie. Ja coś wymyśliłem dla młodych ludzi. Mam ze sobą laptop bezprzewodowy. Tak się otwiera i można surfować do góry i na dół, w lewo i w prawo i bateria się nie wyczerpuje. I można wszędzie go wziąć ze sobą, czy do pociągu, czy do samolotu, czy do pracy, czy gdziekolwiek i można surfować. Jest coś niesamowitego, zawsze dobre wiadomości. Dla wierzących ludzi, dla grzeszników złe. A właściwie też są dobre, że mogą się nawrócić, pokutować, wyznać swoje grzechy i iść za Bogiem i będą dla nich dobre wiadomości. I drodzy, ten laptop, składany taki laptop, może więcej wytrzymać niż rok. Jak ktoś dobrze się troszczy, 5 lat. Po 5 latach Biblia często musimy wymienić. Ale dotąd możemy korzystać z dobrych wiadomości. Popatrzmy dalej. Teraz otwórzmy 61 rozdział. To jest następna tylko kartka. I przeczytamy pierwsze znowu 2 wersety. Mówią one tak. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie i ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Jeśli jesteś zasmucony, to jest rok pociechy. To jest rok, kiedy Biblia mówi, kiedy mamy pocieszyć wszystkich zasmuconych. I ten 61 rozdział zaczyna się tym, Bóg mówi, że Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie. Chciałbym, by każdy to słowo mógł przyjąć do siebie. Bo my przyjmujemy to słowo, że to jest słowo do Jezusa Chrystusa i to jest prawdą. Ale to słowo tak samo jest do każdego z nas. Jeśli Jezus mieszka w tobie, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, oddałeś swoje życie Jezusowi, to samo namaszczenie, jakie jest nad Jezusem Chrystusem, jest dla ciebie i dla mnie. Niech każdy z nas powie, Bóg namaścił mnie.
Bóg namaścił mnie.
I teraz popatrzmy, jeśli naprawdę wierzymy w to, co mówimy, że Bóg mnie namaścił, to do czego? Abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. To jest pierwsza rzecz. I głównie Kościół w Polsce w ostatnich czasach się tym zajmuje. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, czy nie? Ale Bóg otworzył serca wielu ubogich ludzi, ubogich rodzin, którzy zaczęli słuchać Ewangelii tak jak nigdy dotychczas. I Bóg mówi, Kościele, głoś Ewangelię tym ludziom. I w tym momencie my możemy zrozumieć, jakie jest Boże namaszczenie dla nas. My byśmy chcieli mieć od razu biznesmenów. My byśmy chcieli mieć od razu wszystko. My byśmy chcieli mieć od razu to, co nam pasuje. Ale Bóg mówi, pierwsza rzecz, od jakiej zaczynamy, zwiastować ubogim dobrą nowinę. I Jezus od tego zaczynał. Jeśli On się nie wstydził, to każdy z nas może od tego zacząć. I to jest najlepszy sposób głoszenia Ewangelii. I to jest najlepszy sposób rozpoczęcia służby dla Boga. I to jest najlepszy sposób powstania. Słyszę świadectwa ludzi, którzy mówią, że Bóg otwiera przed nimi wiele różnych miejsc, gdzieś najuboższych wiosek w Polsce. Tam są ludzie najbardziej otwarci na Ewangelię. To, co nawet tutaj zbór robi, w tych wszystkich miejscowościach wokół. Czemu ludzie słuchają Ewangelii? Bo są otwarci też na pomoc. I kiedy są otwarci na pomoc, są otwarci na Ewangelię, a Biblia mówi, że Bóg nas namaścił, abyśmy zwiastowali ubogim dobrą nowinę. To nie znaczy, że mamy tylko na nich się skoncentrować i o wszystkich nie zapomnieć. Ale często jest pierwszy krok. Wiecie, takie miejsca, do których czasami Bóg mnie przyprowadza, to są miejsca, w których myślę, Boże, ja się cieszę, że tu mogę być, ale jakbym sam miał sobie wybierać, to na pewno bym tego sam nie wybrał. Przychodzę do miejsca i jest, drodzy, pokój wielkości jak to podium i tutaj jest sień i to jest cały dom. I tu mieszka dwójka małych dzieci, trzeci jest w drodze, teraz się urodziły, jest trójka małych dzieci, mąż i żona. I kiedy tam wchodzę i patrzę na ten cały domek, tak jak przysłowiowo się mówi, dom na kurzej stópce, na kurzej nóżce, dosłownie, nawet jeszcze mieli pożar w tym domku i część kuchni się spaliła i mieli dziurę. I zaczęliśmy się modlić o to i Bóg dał im na zimę takie miejsce, stancja, ale to jest taki drugi stary domek, ale w troszkę lepszym stanie niż ten, w którym mieszkali. I drodzy, kiedy tam przychodzimy, jesteśmy w takich miejscach i czasami nie można się odwrócić, bo nie ma miejsca. A czasami są takie miejsca, że o tu już jest sufit. I mówimy, to jest niesamowite, że ci ludzie, do których przychodzimy, są tak chętni słuchać Ewangelii i Słowa Bożego. Jestem w pewnej miejscowości. I tam zrobiliśmy ewangelizację, to jest miejscowość, która się ciekawie nazywa Niezabitów. Jeśli ktoś wie, gdzie jest, zapraszam. Jest tam wielu otwartych ludzi, którzy chcą słuchać Ewangelii. I dotarliśmy do pewnego człowieka, ma na imię Szczepan i rozmawiamy z nim i na początku przywieźliśmy im paczkę z jedzeniem i ubrania. Ale za drugim razem przyjechaliśmy też z Biblią i on teraz za każdym razem wyciąga Nowy Testament. I już cały Nowy Testament po tygodniu przeczytał i za tydzień ma mnóstwo pytań. Więc rozmawiamy z nim. I w końcu po kilku tygodniach mówi tak, a czy ja mógłbym się ochrzcić? Nikt o tym nie mówił, nikt tego nie zwiastował. On sam się zaczyna to pytać. Co to znaczy? Czytał Biblię i to słowo przemawia do niego. I mieliśmy ewangelizację w tym mieście, to jest wieś, w remizie dla dzieci. I modlimy się przed tą ewangelizacją, przychodzi ten człowiek, brat Szczepan, już go tak nazywamy. I ja mówię, o jak chcesz, to możesz przyjść, wejść tam na salę, tam ludzie się przygotują, my tu się modlimy, a jak chcesz, możesz się z nami modlić. No pewnie, że wolę się z wami modlić, niż tylko pójść na salę. No właściwa postawa. Kiedy się skończyła ewangelizacja, przychodzi dziewczyna, która ma 17 lat i jest w ciąży i za kilka miesięcy ma rodzić i my mamy się o nią modlić. Przychodzi ten brat Szczepan i przychodzi do niej i kładzie na jej rękę i mówi, zaufaj Jezusowi, On ci na pewno pomoże. Wszystko będzie dobrze, zaufaj Jemu. Dopiero kilka tygodni go odwiedzamy, a Bóg coś zaczyna robić. Biblia mówi, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. Jeśli chcesz służyć Bogu, to nie dziw się, że Bóg postawi na twojej drodze najtrudniejsze przypadki. Tak zazwyczaj jest. Bo wtedy przestajemy ufać sobie, naszej mądrości i naszemu doświadczeniu, a zaczynamy ufać Bogu. Dalej, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie i ślepym przejrzenie. I ten Szczepan, drodzy, miał taki problem. Jego córka miała problemy ataków demonicznych i mówił, że gdzieś tam do jakiegoś księdza, egzorcysty już ją woził, nic nie zadziałało, nic nie pomogło i ona rzucała się na ziemię i po prostu się trzęsła i miała pianę z ust i po prostu miała te ataki i taki był przerażony i prosił, żeby przyjechać i się modlić. I mnie nie było tam na spotkaniu w tej rodzinie, bo się dzielimy, jesteśmy, nie wiem, w 10 różnych rodzinach jednego dnia. I siostry przychodzą do mnie i mówią tak, Michał, musisz tam pojechać. A ja mówię, dobrze, ale się umówiłem tutaj, że na pewno będę tam dzisiaj, więc na pewno tam jadę dzisiaj. I te siostry pojechały, powiedzieć, że ja nie mogę dzisiaj, ale przyjadę za kilka dni. I kiedy tam były, nagle nastąpił ten atak. No więc siostry same zaczęły się modlić. I nagle wszystko ustało. I ten Szczepan taki zadziwiony i mówi, to naprawdę modlitwa ma moc. Bóg jest w stanie zrobić wszystko. Biblia mówi, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie. Drodzy, co to wszystko oznacza? Abym ogłosił rok łaski Pana. Ja wierzę, że przed nami jest rok Bożej łaski. Ale tylko dla tych, którzy chcą tak przyjąć ten rok. Bardzo dużo zależy od nas, jak my na to patrzymy. 64 rozdział Księgi Izajasza i tylko 4 werset przeczytam. On mówi nam tak. Czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało, oprócz Ciebie, Boga działającego dla tego, którego oczekuje. Izajasza 64:4. Od wieków nie słyszano, Bóg to przygotował dla nas. Ucho ludzkie nie słyszało, oko nie widziało, tylko Bóg to słyszał i Bóg to widział. I wierzę, że to mogą być tylko najlepsze rzeczy dla nas. Biblia mówi, dla kogo to jest? Dla Boga działającego, dla tego, który Go oczekuje. Więc jeśli czekasz na Boga, że Bóg będzie czynił to, co najlepsze przed tobą, to zobaczysz, jak to, w to głęboko wierzę. Nowy Testament, cytuję ten fragment, 1 Koryntian 2,9, możemy otworzyć, apostoł Paweł cytuje to słowo i mówi to w jeszcze innym troszeczkę kontekście. A mówi tak, to jest strona 1227, rozdział 2 i 9 werset. Paweł mówi, co oni głosili. Głosimy tedy, jak napisano. Więc 2000 lat temu Paweł głosił to samo kazanie, że to, co najlepsze, jest ciągle przed nimi. O ileż bardziej dzisiaj. Teraz tak. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Tu Biblia mówi o tym, że Bóg ma plan. Chcę jeszcze raz to powtórzyć. Bóg ma wspaniały plan dla każdego z nas, dla naszego życia. Ten plan jest taki, że o tym jeszcze sobie nie wyobraziłeś, nie słyszałeś, nie widziałeś i Bóg ma to dla nas, dla mnie, dla ciebie, ale jest pewien niesamowity warunek. Jest powiedziane, że to przygotował Bóg dla tych, którzy się nawrócili. Dla tych, którzy przyjęli chrzest. Nie. Biblia mówi, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Bardzo często podkreślamy to, że Bóg ma wspaniały plan, wspaniałe marzenia. Ludzie, kiedy się nawracają, myślą, o, to teraz to się będzie działo i te wspaniałe marzenia. I teraz będę miał pracę i dom i rodzinę, moje życie się zmieni, będę szczęśliwym człowiekiem, będzie inaczej, będzie wszystko. Ale Biblia mówi, że to nie jest tylko dla tych, którzy się nawrócili, którzy powiedzieli, że chcą inaczej żyć tylko, ale dla tych, którzy Boga miłują. To jest coś głębiej niż tylko podniesienie ręki na ewangelizacji. To jest coś więcej niż tylko powiedzenie, o ja będę członkiem tego kościoła. To jest coś o wiele głębiej. Biblia podkreśla to, to przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. Jeśli miłujesz Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły, to to się będzie działo w twoim życiu. To to, co najlepsze Bóg przygotował dla ciebie. Ale jeśli się pytasz, gdzie to wszystko jest, gdzie te wspaniałe proroctwa, gdzie te wspaniałe plany, te marzenia, te, które miałem, te ja chcę zmienić świat. Ja byłem gotowy zabudować świat, może mówisz, kiedy się nawróciłem. A gdzie to się podziało? Gdzie te wizje, gdzie te marzenia? Czemu się nie wypełniają? Pytanie jest proste. A czy miłujesz Boga? Takie bardzo proste pytanie. Biblia mówi, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Gdybyśmy przez chwilę zamknęli nasze oczy i pomyśleli o tych marzeniach, jakie mamy na przyszłość. A wierzę, że niektórzy potrzebują to zrobić może gdzieś w swoim domu, w ciszy swojego domu i pomyśleć o tych wszystkich marzeniach, pragnieniach, jakie Bóg tobie dał, aby się wypełniły w twoim życiu. By na nowo zacząć marzyć, zacząć oczekiwać. I kiedy mamy te marzenia od Boga, to czasami sobie tak myślimy, no marzenia są, ale kiedy one się wypełnią? Naród izraelski, kiedy był w Egipcie, Mojżesz przyszedł do nich, Bóg wysłał Mojżesza i Bóg mówi tak przez Mojżesza, wyprowadzę was do ziemi, która płynie mlekiem i miodem. Wspaniałe marzenia. Oni zaczęli marzyć. Wow. Mleko w rzece, miód w rzece, złoto, bogactwo, wspaniale, obfitość. I wielu z nich mówią, no jeżeli tak, to my zostawiamy ten Egipt. To idziemy za tym Mojżeszem. Nie wiemy skąd się wziął, ale widzimy, że wspaniały człowiek, widać, że ma wizję, ma charyzmę, Bóg jest z nim. Może nie umie się wysłowić, ale dzięki Bogu za tego jego brata, Aarona i za Miriam. On ma tyle słabości, ale oni mu pomagają, razem tworzą zespół. Idziemy. Ziemia mlekiem i miodem. Na pierwszym przystanku już chcieli wracać z powrotem. Na drugim przystanku chcieli wracać z powrotem. I gdybyśmy czytali drugą księgę Mojżeszową tak dokładnie, to chyba na każdym przystanku chcieli wracać z powrotem. Dlaczego? Bo widzieli przeszkody, bo widzieli, że muszą zaangażować swoją wiarę, że muszą biec, że muszą iść do przodu, że muszą wiarą przechodzić przez wszelkie trudności, wszelkie doświadczenia i muszą wierzyć Bogu. I warunkiem jest miłować Boga z całego serca. Przestrzegać tego najważniejszego przykazania. I szli przez 40 lat, marzenia mieli wszyscy, i Biblia bodajże mówi, że 600 tysięcy mężczyzn, ale Biblia mówi wiele też obcego ludu i naukowcy mówią, że się policzyli jeszcze tam, oprócz mężczyzn, kobiety, dzieci i te inne ludy, mogło być od 2 do 3 milionów ludzi na pustyni. Oto było sporo ludzi. I Mojżesz idzie z nimi i wyprowadził, wszyscy mają w sercach ziemia mlekiem i miodem płynąca. I drodzy, doszli do Kanaanu, do granicy i nawet wysłano szpiegów, szpiedzy, jakby to było dzisiaj, to by z kamerami, to by ze zdjęciami zrobili wszystkie zdjęcia i przynieśli, wtedy przynieśli płody ziemi i wszyscy mówią, no faktycznie, wszystko się zgadza. Bóg dał marzenia, są marzenia i teraz tylko trzeba tam wejść. Ale trzeba wierzyć Bogu, być posłusznym Bogu. I kochać Boga z całego serca. I ilu z tych 3 milionów weszło? 2. Porażająca statystyka. I drodzy, dzisiaj dziękujemy za Bożą łaskę, że żyjemy w czasie, kiedy mamy poznanie i starego, i nowego przymierza, starego, nowego testamentu, że mamy poznanie Jezusa jako Pana i Zbawiciela i że Bóg nie karze nas za nasze grzechy, jak w Starym Testamencie, że jak coś złego zrobiliśmy, to czasami ziemia się rozstępowała i ludzie tam wpadali za swoje grzechy. I dzisiaj żyjemy w tak wielkiej Bożej łasce. I dzisiaj Boża łaska też polega na tym, że kiedykolwiek upadamy, Bóg zawsze trzyma rękę i chce nas pochwycić i mówi, wstań, do przodu, zajaśnij, do kościoła, do modlitwy. Będziemy razem walczyć. I dzisiaj jest taki czas, że wielu ludzi Bóg chce, by mogło te swoje marzenia zobaczyć wypełnione. Ale ciągle to jest prawdą, że nie wszyscy te marzenia widzą wypełnione w swoim życiu. Kiedy czytamy ten tekst, Koryntian, 2:9, przede wszystkim myślimy o niebie. Myślimy o górnym Kanaanie, o tym, co jest w niebie. I to jest prawdą i to jest podstawowa prawda, interpretacja. Ale głęboko wierzę, że zanim jesteśmy w niebie, to tu nas czeka może niektórych 20, 10, 30, 50, 60, może więcej lat. I na tej ziemi tutaj wierzę, że też Bóg będzie czynił to, że to jeszcze ludzkie oko nie widziało i ludzkie ucho nie słyszało i nikt sobie o tym nie wyobraził, a już Bóg to przygotował dla nas i to najlepsze jest tak naprawdę przed Tobą, przede mną, przed nami. Ale same marzenia nie wystarczą. Same plany nie wystarczą. To Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Jeśli chcesz zobaczyć ludzi, którzy widzą wypełnienie Bożych marzeń dla ich życia, to często są ludzie, którzy bardzo kochają swojego Boga, którzy bardzo wierzą swojemu Bogu. I kiedy patrzysz na ich życie, to mówisz, jak to jest, że to, co mówił 10 lat temu, to dzisiaj to ma. O czym mówił, że się wydarzy za 10 lat, to jest w jego życiu. I wierzę, że to jest prawdą dla każdego z nas. Każdy z nas może oglądać wypełnienie Bożych marzeń w swoim życiu. Drodzy, to jest dopiero początek tych dobrych rzeczy, jakie Bóg ma dla nas. Chciałbym, byśmy mogli przez chwilkę popatrzeć teraz globalnie na naszą planetę, na Ziemię. I popatrzeć na to, co Bóg czyni w naszych czasach. Bo czyni niesamowite rzeczy. Dokopałem się do pewnych informacji, które mówią tak, że chrześcijaństwo rośnie 2 razy szybciej niż islam i 3 razy szybciej niż buddyzm i hinduizm. To się dzieje w naszych czasach. Co to znaczy? Że nigdy Kościół Jezusa Chrystusa tak szybko nie rósł, jak w obecnym czasie. 2 razy szybciej, 3 razy szybciej. W Afryce, Biblia mówi, mówią to statystyki, że 2 razy szybciej się ludzie nawracają, niż jest przyrost naturalny w Afryce. To się dzieje za naszych dni. My żyjemy w tym czasie, 2009 rok, XXI wiek. W ostatnich 10 latach 300 milionów jest więcej wierzących ludzi na powierzchni Ziemi. 300 milionów. Drodzy, to jest jak potężny kraj. Tak jak chyba Stany Zjednoczone, tak? Prawie. 300 milionów i policzyli to mniej więcej, jak to się rozkłada na różne kraje. Mówią tak, 10 milionów w tych 10 latach się nawróciło w USA i Europie, a 290 milionów w Indiach, Chinach, Nigerii, Brazylii, Afryce i na Dalekim Wschodzie i Ameryka Południowa. Ale globalnie licząc, 300 milionów jest nas więcej tylko przez 10 lat. Czyli Bóg coś robi w naszych czasach. To są niesamowite rzeczy, o jakich możemy słyszeć i nawet wcześniej nikt by prawdopodobnie tak szybko nie mógł tego obliczyć, jak w naszym czasie. Jeszcze jedne mam ciekawe statystyki. 12 tysięcy Chińczyków codziennie się nawraca. Chwała Bogu. 12 tysięcy codziennie. Ale wielu powie, no tak, Chińczycy, wiadomo, oni są we wszystkim dobrzy. To w Chinach. Ale posłuchajmy. W 1948 roku było 1 milion wierzących ludzi w Chinach. A w 2008 roku z tego miliona, no ile? 125 milionów. Z 1 miliona do 125 to trochę jest. To coś oznacza. Znaczy to, że chrześcijanie głoszą Ewangelię mimo prześladowania, mimo problemów. Mimo tego, że tak wielu ludzi w tym samym czasie ginie za Ewangelię, tak wielu ludzi może się nawracać. Jeszcze coś przeczytałem. 70% ludności świata słyszało Ewangelię w jakiejś formie. 70%. Nigdy tak nie było w historii naszego świata. I chcę coś powiedzieć. To, że ty gdzieś tam poszedłeś do kogoś, może z paczką, może z Nowym Testamentem, może zaproszeniem, może gdzieś tam w kolejce do lekarza, mówiąc komuś o Jezusie, później zostawiając mu traktat. to właśnie byłeś ty, że aż 70% ludności świata słyszało Ewangelię. To każdy z nas coś właśnie mógł do tego dodać i się do tego przyczynić. Teraz tak, 160 tysięcy ludzi codziennie słyszy Ewangelię po raz pierwszy. Nigdy nie słyszeli? I 160 tysięcy po raz pierwszy. Po raz pierwszy w życiu. Są ekscytujące czasy. Popatrzmy, jak to się działo kiedyś. Dzieje apostolskie, 5 rozdział. Jeśli ktoś chce ze mną króciutko prześledzić historię rozwoju Kościoła w pierwszym wieku. I kiedy ja mówię o tym, że to najlepsze jest przed nami, to naprawdę w to wierzę. To ja nie mówię tak sobie jako taki dyżurny temat dobrego kazania, czy coś, co wymyśliłem sobie, że tak wspaniale byłoby wszystkich podnieść na duchu i zachęcić, ale naprawdę wierzę, że to, co najlepsze, to dopiero jest przed nami, bo jeszcze tego nie widzieliśmy w naszym kraju, bo jeszcze tego nie doświadczyliśmy na naszych ziemiach, nie doświadczyliśmy w naszych miastach i wioskach. Dzieje apostolskie, 5 rozdział i bardzo szybko, 15-16 werset mówi: nawet na ulicę wynoszono chorych, kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przychodzącego Piotra mógł paść na którego z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste. I niektórzy z nich zostali uzdrowieni. Biblia mówi inaczej. I wszyscy oni zostali uzdrowieni. Ale to się działo tylko w jednym mieście, w Jerozolimie. A teraz popatrzmy na drugi rozdział, 41 werset. Krótko będę tylko pewne wersety cytował. 41 werset mówi nam tak. Ci, którzy przyjęli słowo, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Gdyby w jednym mieście w Polsce, nawet tutaj, w Terespolu, 3000 ludzi się chrzciło, to byłoby wielkie wydarzenie. Ale my musimy pamiętać, że to było o wiele większe wydarzenie, bo tych, którzy słuchali Ewangelii, prawdopodobnie musiało być setki tysiące więcej. Zazwyczaj tylko jakaś część się nawraca, a o wiele więcej ludzi słucha. Więc jak dużo musiało być tych, którzy w ogóle tam byli i którzy słuchali tego, co mówi Piotr. Pierwszego jego kazania, bardzo krótkiego, 10-minutowego, jeśli Piotr tak głosił, jak to jest zapisane, tego kazanie trwało 10 minut. Ale tak skuteczne, że 3000 ludzi powiedziało, nie możemy czekać do jutra, nie możemy czekać na jakieś nauczanie, my musimy dzisiaj być ochrzczeni. A Piotr mówi, zgoda, dzisiaj was chrzcimy. To mniej więcej tak było. Byłem w pewnym zborze w Norwegii. To jest największy zbór świątkowy, chyba się nazywa Filadelfia, w Norwegii, w Oslo. I tam to jest potężny zbór, to tak wygląda jak cyrk, tak wszyscy dookoła siedzą. Czyli tak wygląda sala, potężna sala, myślę, na kilkaset, może kilka tysięcy osób. Ja byłem tam w sobotę, zwiedzałem ten kościół i ktoś mi pokazuje i mówi, tak to wygląda kościół. Ja patrzę, z przodu jest baptysterium i w baptysterium jest woda. Więc ja mówię tak, to co to znaczy, że jutro będzie wielka uroczystość, macie chrzest w kościele? A oni mówią, być może będzie. Ja mówię, jak to być może będzie? Widzę, że woda jest, odkryte baptysterium, wszystko przygotowane, a wy mówicie, może będzie? Oni mówią, jak się ludzie nawrócą, to chrzcimy. Mówią, tydzień temu był pastor z Brazylii i 60 osób się nawróciło i przyjęło chrzest. Tak było w tym zborze, w Norwegii. Co to znaczy? Znaczy to, że Bóg jest w stanie czynić wielkie rzeczy tylko w jednym miejscu, w jednym mieście. Tu Biblia mówi, 3000 dusz zostało pozyskanych, zostali ochrzczeni, stali się Bożymi dziećmi. A teraz czytamy 4 rozdział i 4 werset, który mówi tak. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. Najpierw było 3000 wszystkich, a to już 5000 mężczyzn. Idziemy dalej, 5 rozdział i 14 werset mówi nam tak. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. To jest moja interpretacja. Nie mogli już się doliczyć. Być może pogubili się w rachunkach. I najpierw mówią 3000, 5000, czy wydaje się, że to było dla Kościoła ważne, a później mówią, już jest tyle, że nie możemy policzyć, ale napiszmy, niech to Łukasz pisze, mnóstwo wierzących w jednym mieście. I gdybyśmy patrzyli teraz, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, a werset 47, to on mówi nam tak, druga część tego wersetu, że Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Innymi słowy, ludzie codziennie się nawracali. I kiedy patrzymy na to i myślimy sobie, to jest przebudzenie, to cudowne czasy, wspaniale by było tam mieszkać w Jerozolimie. Ale kiedy patrzymy teraz na to, co się dzieje na świecie, to posłuchajmy teraz tego. Co godzinę 3000 ludzi podejmuje decyzję pójścia za Jezusem. Podczas tego nabożeństwa już około 6000 ludzi na świecie podjęło decyzję pójścia za Jezusem. Drodzy, co to oznacza? Że Bóg przyspieszył. Że Bóg swoją łaskę wylał tak jak nigdy dotąd. To znaczy, że najlepsze czasy dla Kościoła są właśnie dzisiaj, właśnie teraz, a w Polsce i w Europie jest to ciągle przed nami, więc tak naprawdę to, co najlepsze przed Kościołem, jest ciągle przed nami. To, co najlepsze przed zborem w Terespolu, jest ciągle przed nim. To, co najlepsze przed Tobą w Twoim chrześcijańskim życiu, to właśnie najbliższy rok, to najbliższe dni, miesiące, lata. To jest właśnie to, co jest przed nami. Coś jeszcze mam znalezione. Codziennie nawraca się 74 tysiące ludzi. Wczoraj 74 tysiące się nawróciło, dzisiaj 70 tysięcy. To jest spore miasto w Polsce. 70 tysięcy ludzi codziennie. Kiedy o tym myślę, to myślę sobie tak, nie mogę sobie tego wyobrazić. Ale Bóg i aniołowie patrzą na to z góry, jeśli tak można powiedzieć, ludzkim językiem z nieba, i mówią, no nareszcie coś tam zaczyna się dziać. Czekaliśmy na to. Mówią, nareszcie chrześcijanie głoszą Ewangelię. Nareszcie powstają. Nareszcie rozumieją, że to jest ich rok, rok ich działania i rok Bożej łaski. Drodzy, kiedy czytamy o tym, że jest rok Bożej łaski, to wielu ludzi dzisiaj oczekuje na to i mówi, kiedy to będzie? Ten rok Bożej łaski. Te czasy Bożego nawiedzenia. Może za 5 lat, może za 10, może za 100. Kiedy Pan Jezus przyszedł do Nazaretu, podano mu księgę proroka Izajasza i który? Właśnie ten rozdział, 61 rozdział proroka Izajasza zaczął czytać. Tak? I zaczął czytać i mówi tak, Duch Wszechmocnego Pana nade mną, namaścił mnie, bym zwiastował ubogim dobrą nowinę i mówi dalej, oto teraz jest czas łaski Pana. To jest rok miłościwy naszego Boga. Zamknął księgę i mówi tak, wypełniło się to słowo w waszych uszach. Innymi słowy, to jest ten rok. I wszyscy zaczęli się dziwić. Jak on tak może mówić? My czekamy na Mesjasza. My czekamy na przebudzenie. My czekamy na wielkie rzeczy. My czekamy, że kiedyś przyjdzie. My czekamy, że wyjdziemy z kryzysu. My czekamy, że się sytuacja polepszy. My czekamy, że będzie lepiej, że kiedyś coś tam będzie. A Pan Jezus mówi, teraz jest ten rok Bożej łaski. I Jezus Chrystus działał przez 3 lata na ziemi. I jeśli tak można powiedzieć, ten rok trwał co najmniej 3 lata, tak? I się nie skończył, kiedy Jezus został ukrzyżowany i zmartwychwstał i poszedł do nieba. Bo kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to czytamy, że tak tysiącami ludzie się nawracali. To oznacza, że ten rok łaski Jezusa Chrystusa, rok łaski od Boga trwał nadal. I wierzę, że ten rok jest dzisiaj. Wierzę, że ten rok ma dopiero 2 miesiące. Dopiero jesteśmy początek roku, luty. Wierzę, że ten czas jest ciągle przed nami. Jeszcze coś znalazłem. 3,5 tysiąca zborów powstaje co tydzień. I to znalazłem w internecie i znalazłem też w Newsweeku, w naszej polskiej gazecie. I w tym Newsweeku przeczytałem coś jeszcze. O, tak jest, właśnie. Pastor też ten sam Newsweek czytał. Ja przeczytałem, powiem, co ja przeczytałem. I to w 2 miejscach, w Newsweeku i na Wikipedii. To jest taka encyklopedia w internecie. Przeczytałem, że jeśli chrześcijaństwo charyzmatyczne, pentekostalne, zielonoświątkowe będzie się tak rozwijać, jak teraz, jak do dzisiaj się rozwija, to do 2025 roku zielonoświątkowcy będą pierwszą siłą w chrześcijaństwie. Wyprzedzą rzymskich katolików i inne odłamy chrześcijańskie. Tak przeczytałem w 2 źródłach. Nie wiem, jak to będzie, ale wiem, że nigdy nie było takich czasów, a my mamy przywilej żyć w tych czasach i być może wielu z nas zobaczy to na nasze własne oczy i będziemy doświadczać wielkich Bożych łask. Drodzy, i tych różnych, oczywiście niesamowitych i wspaniałych statystyk jest o wiele więcej, ale chcę powiedzieć może pewną inną rzecz. Chcę powiedzieć tak, że mamy tą księgę i po co my ją mamy? Czasami myślimy, że głównie po to, by ją czytać rano, a niektórzy wieczorem i przynosić do kościoła. I to jest prawdą i amen, ale coś o wiele... My mamy tą Biblię, tą księgę po to, abyśmy mogli wiedzieć, że coś najlepszego jest ciągle przed nami i żebyśmy nie oczekiwali od życia tego, co najgorsze, ale tego, co najlepsze z Jezusem. Nie znaczy, że będzie łatwo. W tym samym czasie, kiedy 74 tysiące ludzi się nawraca codziennie, co 5 minut ktoś ginie za wiarę w Jezusa Chrystusa na świecie. To jest cena, jaką Boży Kościół ponosi. W tym samym czasie nigdy nie było tak wielkiego prześladowania jak dzisiaj. Bo w tym samym czasie, kiedy Kościół rośnie i Bóg działa, i Bóg przyznaje się do swojego Kościoła i swoich ludzi, w tym samym czasie ciemność okrywa narody i diabeł działa na świecie. I to się dzieje w tym samym czasie. Ale drodzy, my mamy pewien wybór. Możemy popatrzeć na ten świat i powiedzieć, ja jednak patrzę na górę i na niebo i wiem, że to, co najlepsze z najlepszych, to naprawdę dopiero jest w niebie. I to, co najlepsze jeszcze mnie spotkało i to będzie w tym życiu tutaj, bo chcę zobaczyć najwięcej ludzi, którzy się nawrócą jeszcze za mojego życia. Chcę zobaczyć największe Boże działanie w moim życiu. Chcę zobaczyć, że Bóg będzie używał mnie, a tak naprawdę najlepsze to i tak będzie w niebie. Więc choćbym nawet i umarł, to i tak najlepsze mnie nie ominie. Jeśli jesteś człowiekiem, który kocha Boga z całego serca, to, co najlepsze, nie tylko, że jest przed tobą, ale jest gwarancja, że ciebie to nie ominie. Ta gwarancja, Biblia mówi, to jest pieczęć Ducha Świętego w naszym życiu, w naszym sercu. Więc jeśli jesteś człowiekiem, który ma pieczęć Ducha Świętego w swoim życiu, masz gwarancję i pewność, że to, co najlepsze, ciebie nie ominie. Choćbyś nawet miał odejść z tego świata. Drodzy, i teraz, kiedy my tak mówimy o tych wspaniałych rzeczach, o tym, że to, co najlepsze jest ciągle przed nami, może powiem krótkie świadectwo. W misji Euromission zobaczyliśmy, że przez ostatnie kilka lat mogliśmy głosić Ewangelię do większej ilości ludzi niż kiedykolwiek dotychczas w moim życiu ja mogłem to robić. 40 tysięcy ludzi w samej Polsce, może i 50 tysięcy, mogło słyszeć Ewangelię w większości w małych miasteczkach i małych wioskach. I kiedy myślę sobie o tym, to myślę, Boże, to jest tak niewiele, jeśli chodzi o nasz kraj. Ale ja nigdy wcześniej 40 tysiącom ludzi nie głosiłem Ewangelii. Co to znaczy? Znaczy, że Bóg to uczynił możliwe tego zwykłego człowieka z Lublina jak ja. Więc Bóg to może zrobić coś o wiele, wiele większego dla ciebie. Prawdopodobnie potencjał, jaki w wielu ludziach, szczególnie, którzy są tutaj, a szczególnie młodszych, jest jeszcze większy niż może we mnie. Ten potencjał jest w nas. I pytanie teraz jest takie, no dobrze, ale w jaki sposób przejść z dnia dzisiejszego do wypełnienia marzeń Bożych w moim życiu? W jaki sposób przejść z dzisiejszego dnia do tego, żeby zobaczyć to, co najlepsze, że zaczyna się dziać w moim życiu duchowym, w moim życiu osobistym, w chrześcijaństwie, w moim kościele i w Polsce? Jak do tego przejść? Łatwo jest o tym mówić, ale o wiele trudniej jest to widzieć i tego doświadczać. A o to Bogu chodzi i o to nam chodzi. Jest pewien prosty sposób. Więcej może będę mówił jutro na ten temat. Będę mówił dużo, myślę, o przywództwie. Zapraszam wszystkich serdecznie na jutro. Ale dzisiaj chciałbym jeszcze na, myślę, powoli kończąc, otworzyć Ewangelię Mateusza, rozdział 13, werset 30. I tu czytamy o sposobie, w jaki my możemy dojść do tego, by oglądać to, co ucho nie słyszało i oko nie widziało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. Sposób jest czasami taki, że niewielu chce pójść tą drogą, że niewielu chce w taki sposób oczekiwać na to najlepsze. Ale czytajmy, co mówi Pan Jezus. Do słowa samego Jezusa. Mateusz 13, rozdział 31 i 32 werset. Mówią tak. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Biblia mówi, że Boże Królestwo nie od razu jest wielkie. I te marzenia często są ziarnem gdzieś w naszym sercu, gdzieś w naszym wnętrzu. I Biblia mówi tu o dwóch rzeczach. To, co największe, zaczyna się jako najmniejsze. My jako ludzie często chcemy mieć od razu największe. Od razu wielkie. Od razu dom, od razu pracę, od razu sukces, od razu powodzenie, od razu najlepiej wszystko. Ale Boży sposób jest dochodzenia do tego, co największe, od zaczynania od tego, co najmniejsze. Niewielu ludziom to się podoba, ale tak działa cały świat. Takie Bóg prawa stworzył też dla nas. Biblia mówi, jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, staje się największe. I drodzy, to Królestwo Boże czasami jest tak małe i te marzenia i te rzeczy są tak małe, że wielu ludzi jest w stanie nawet to przeoczyć. Mówią, ja tego nie widzę, że to coś się zaczyna. Że coś się w ogóle dzieje. Ale kiedy pozwolimy, że zaczniemy od małego i to zacznie rosnąć, przyjdzie i największe. I wielu ludzi dzisiaj woli wielkie rzeczy. Wielu ludzi mówi, ja czekam na mikrofon. Ja czekam na tą kazalnicę. Ja czekam na te wspaniałe zaproszenia, na te wspaniałe miejsca. A zamiast mikrofonu dostajesz miotłę. A zamiast mikrofonu dostajesz może kubek zimnej wody, by podać komuś. Albo możliwość, by komuś usłużyć. I czasami myślimy sobie, jak to? To ja raczej poczekam na te wielkie rzeczy, na te największe, na te wypełnienie tych wszystkich wspaniałych Bożych obietnic i spełnienie marzeń. Ale to wszystko zaczyna się od tych małych rzeczy. Kiedy pojechaliśmy razem z moją żoną na statek misyjny Anastasis, kazano nam myć toalety. O, taki był nasz dyżur przez kilka miesięcy. Myć schody i toalety. I miałem taką nad sobą szefową, miała 18 lat i ona mi mówiła, jak ja mam myć te schody i te toalety. I mówię, tu jeszcze, tam jeszcze, przyłóż się. W Polsce to ja byłem starszym zboru, liderem młodzieży, liderem uwielbienia, liderem tego i tamtego, różnych służb. Ale kiedy pojechałem tam na ten statek, no to ja myłem te klopiki po prostu. I zaraz taka prosta myśl, no jak to? To Boże, ja wiem, że Ty powołałeś mnie na ewangelistę, na misjonarza. Ja tu oczekuję wspaniałych Bożych rzeczy, Bożych poruszeń, uzdrowień, że będę się modlił o chorych, że będę się modlił o ludzi. Bóg będzie ich napełniał Duchem Świętym i ogniem, a ja tu tracę czas, mycie tych schodów, mycie tych ubikacji. Coś jeszcze robiliśmy. Mieliśmy taką wykładzinę w takim przejściu na statku i zadaniem Gosi i moim było to, żeby tą wykładzinę taką maszynerią wypucować elegancko, żeby była czyściutka. I kiedy my tak ją wypucowaliśmy, z maszynowni ze statku wychodzili robotnicy, czarni, Afrykańczycy i takimi buciorami tak szli, z 20. I kiedy tak przeszli po tym dywaniku, on był z powrotem brudny jak wcześniej. A my następnego dnia znowu maszynerię, wodę, wszystkie chemikalia. I tak myliśmy. Czemu o tym mówię? Drodzy, bo to, co największe, zaczyna się od najmniejszego. I czasami nawet jest tak, że możesz sobie myśleć, to ja już jestem wyżej niż ten mój brat czy moja siostra. Bo Bóg już mnie podniósł i robię to i to. I czasami Bóg, żeby Twoją pokorę przygotować, gdybyś mógł przyjąć te Boże błogosławieństwo, mówi, ale to bądź gotowy też w każdym momencie na miotłę. Bądź gotowy w każdym momencie na taką niską posługę, na to, żeby ponosić torbę pastorowi, żeby ponosić walizki innym. A wtedy coś zacznie się dziać. Co się zaczyna dziać? To, co najmniejsze, staje się największe. I drodzy, mali ludzie często zajmują się wielkimi rzeczami, ale teoretycznie. Mówią tak, o, gdybym ja był na takim stanowisku i bym był takim ministrem może i tym, to ja bym wiedział, co zrobić z krajem. To ja bym wiedział, co zrobić z tym wszystkim, z tą służbą, inną służbą. Ale w tym samym czasie, kiedy ci ludzie zajmują się tymi rzeczami, nie mają czasu, by zająć się swoim pokojem 2x3 czy swoim ogródkiem 5x5. Ale są w stanie imaginować i czelność mówi, co to by oni zrobili, gdyby byli na miejscu tam kogoś, tego czy innego przywódcy, tego czy innego lidera. Drodzy, wielcy ludzie to są ci, którzy robią to, co jest do zrobienia teraz. Którzy zajmują się tym, co trzeba, choćby to była najmniejsza rzecz. Choćby to było posprzątanie wycieraczki, umycie samochodu, pomoc komuś. Chociażby to było pozamiatanie. Chociażby to było coś, co dzisiaj wydaje się nieważne, a jednak Bóg to widzi i Bóg poprowadzi nas, że zobaczymy wypełnienie tego, co ucho nie słyszało, oko nie widziało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło. Ale to jest taki, drodzy, Boży sposób. Boży sposób. Więcej będziemy o tym mówić jutro. W niedzielę, chcę powiedzieć, będziemy mówić o kryzysie. Nie tyle będziemy zajmować kryzysem, ale ci wszyscy, którzy się w jakiś sposób przejmują i boją, zapraszam w niedzielę. Będziemy chcieli coś więcej o tym mówić. I jeśli można tak powiedzieć, kiedyś były takie, jak ja byłem jeszcze młodym, chrześcijaninem i w ogóle byłem dużo młodszy. Niektórzy kaznodzieje tu stawali i mówili tak, no a do domu bracia to praca domowa, przeczytać bracia i siostry, Psalm 119. No i wszyscy w domu czytali. Więc jeśli ktoś chce pracę domową, to mam na ten weekend, na niedzielę, Psalm 91. A jak to jest w dobrych szkołach, zawsze jest praca dla chętnych. Więc dla chętnych jest Psalm 121. I chcę zakończyć pewnym świadectwem, pewnego młodego człowieka, chyba miał, nie wiem, 17, może 16 lat, może 18 lat, najwięcej, był na nabożeństwie takim jak tutaj i słyszał zwiastowane Boże Słowo pastora i pastor mówi tak, możesz wszystko zrobić dla Boga, ale musisz zacząć od najmniejszego. I to, co najlepsze Bóg ma przed tobą, ale musisz być gotowy, być posłusznym, by czynić to, co Bóg ma dla ciebie. I ten młody człowiek poszedł do centrum handlowego na zakupy. I kiedy był tam na zakupach, przed nim stoi wysoki mężczyzna i ma oko zabandażowane. I ten młody człowiek tak się go pyta. Mówi, co się panu stało w to oko? On mówi, no mam chore oko. Wtedy ten młody człowiek mówi tak, czy ja mógłbym się o pana pomodlić? Bo wierzę, że Bóg coś może zrobić. A tak w sercu sobie myślał, pastor mówi, jak są ludzie, którzy potrzebują pomocy, to trzeba pomóc. Pomodlić się, to się pomodlić. No i ten wysoki człowiek, no tak się zdziwił, ale mówi, no dobrze. Stoją w kolejce, długa kolejka do kasy i ten młody człowiek zaczyna się modlić i w pewnym momencie ten wysoki zaczyna podskakiwać, zdarty na patrunek i mówi, widzę, widzę, a tam w ogóle oka nie miał i Bóg stworzył gałkę oczną. Więc w tym samym momencie ten młody człowiek mówi, no to modlitwa działa, pastor miał rację. Warto Bogu wierzyć, warto się modlić. Modlitwa działa, taka prosta rzecz. A ten mówi, no widzę, no niesamowite, po raz pierwszy widzę. I w tym samym momencie, kiedy ten człowiek zaczął widzieć, zdarł ten opatrunek, kobieta, która była za ladą i za takim mikrofonikiem tam w centrum handlowym, tam w tej kasie, widząc, co się stało, zemdlała. Ale szybko się jakoś ocuciła, a wtedy ten młody człowiek, kiedy zobaczył, że tak modlitwa działa, miał takie słowo objawienia od Boga i mówi tak, przepraszam Panią bardzo, czy mogę użyć tego mikrofoniku, bo chcę coś powiedzieć. A że ona taka była jeszcze oniemiała po tym przeżyciu, to on wziął ten mikrofonik i mówi tak, tutaj w centrum handlowym jest kobieta, która ma chore biodro. Miała się operację na biodro, mówi, i nie możesz chodzić. A jeśli przyjdziesz do kasy numer 5, Bóg chce ciebie uzdrowić. I zanim skończył, Bóg mu dał jeszcze jedno słowo. Jak to się zaczyna? Człowiek zaczyna się modlić, a Bóg daje dary duchowe, daje objawienie, daje więcej, więcej, więcej. Od małego się zaczyna, od słuchania pastora się zaczyna, a później Bóg daje więcej, jesteś posłuszni. I mówi, jest tutaj jeszcze, mówi, jeszcze chcę coś powiedzieć. Jest tu w centrum handlowym gitarzysta, który ma takie zgrabiałe palce, a jest gitarzystą sesyjnym i nagrywasz w studio i nie możesz grać i nie masz pracy dlatego, że masz chorą rękę. Ale jeśli przyjdziesz do kasy numer 5, Bóg chce ciebie uzdrowić. I w tym samym momencie, to się działo w Stanach Zjednoczonych, ten pastor, który nazywał się Bill Johnson, to się działo w Stanach Zjednoczonych i wtedy, kiedy menadżer tego sklepu, tego centrum handlowego usłyszał, że ktoś mówi przez mikrofon, że tu będziemy się modlić, wybiegł ze swojego pokoju i biegł najszybciej, jak tylko mógł, do kasy numer 5, bo w Stanach Zjednoczonych publicznie jest zabronione się modlić. Ale zanim dobiegł, znalazła się kobieta i znalazł się ten gitarzysta i ten z tym okiem mówi, widzę, widzę, i ten młody człowiek mówi, modlitwa działa, działa. Otoczyli te dwie osoby, zaczęli się modlić i Bóg uzdrowił i tą kobietę, i tego gitarzystę. I zanim menadżer dobiegł, Bóg już uzdrowił wszystkich ludzi. Telewizja CNN się o tym dowiedziała. I wysłała ekipę filmową do pastora Billa Johnsona i mówi tak, pastorze, czy mógłbyś zdradzić nam tajemnicę, jak szkolisz grupy modlitewne ze swojego kościoła, by chodziły po centrach handlowych, po domach towarowych i modliły się i uzdrawiały ludzi. A pastor Bill Johnson mówi tak, nie mamy żadnych grup modlitewnych w kościele, tym bardziej nie wysyłamy ich gdzieś do centrów handlowych. Ci CNN mówią, pastorze, ty nie rozumiesz. My byliśmy w sklepie, mamy naocznych świadków. My nagraliśmy materiał. My chcemy, żebyś nam zdradził, jak trenujesz te grupy modlitewne, które chodzą do sklepów, aby modlić się i uzdrawiać ludzi. A pastor Bill Johnson mówi, wy nic nie rozumiecie, nie mamy żadnych grup modlitewnych. I mówią, zaraz ci pokażemy, mam materiał. Chcemy tylko, żebyś nam zdradził, jak trenujesz te grupy modlitewne, które uzdrawiają ludzi w centrach handlowych. I pastor Bill Johnson mówi tak. My nie mamy żadnych grup modlitewnych, ludzi, którzy chodzą, by się modlić. Ale mamy ludzi w naszym kościele, którzy chodzą na zakupy. I drodzy, my nie mówimy dzisiaj o jakichś wielkich, super duchowych bohaterach i niesamowitych ludziach, ale mówimy o każdym z nas. Każdy w sobie ma potencjał. Zobaczyć w tym roku to, co najlepsze Bóg przygotował dla ciebie. W jakim sensie to zależy ode mnie i od ciebie, od naszej wiary, posłuszeństwa. I mówimy, tak Boże, chcę zobaczyć, że te obietnice, jakie mi dałeś, marzenia się wypełnią. Ja chcę być tym, który oczekuje tego, czego jeszcze nikt z ludzi nie widział. I chcę być tym, który kocha ciebie całym moim sercem. I to jest bardzo proste przesłanie dzisiaj. Myślę, że za chwilę będziemy się modlić. Może nawet powstańmy. Powstańmy, będziemy się modlić. I chcę krótko powiedzieć, jeśli ktoś naprawdę ma takie pragnienie, aby modlić się tutaj razem z pastorem, ze mną, z przodu, myślę, możemy razem się modlić. Można będzie wyjść, będziemy się mogli modlić. O to, aby Bóg mógł sam zmienić w naszym życiu te wszystkie jakiekolwiek pesymistyczne prognozy, te jakiekolwiek negatywne spojrzenie i to, że nic się mi dotąd może nie udawało, czy się nie uda. Bóg może czynić wielkie rzeczy w twoim życiu, jeśli mu pozwolisz.